Witam Was, bracia i siostry, w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Na wstępie chciałem zadać Wam kilka pytań. Kiedy ostatni raz robiliście rachunek sumienia? Czy przychodzisz przygotowany na niedzielne nabożeństwo? Czy wiesz, w jaki sposób właściwie przygotować się na nabożeństwo? Co tydzień większość z nas też przystępuje do Wieczerzy Pańskiej. Ale czy naprawdę wiesz, w czym uczestniczysz? Tematem dzisiejszego kazania będzie Wieczerza Pańska, którą nazwałem duchową ucztą. Chcę, abyśmy rozważając ten temat mogli odkrywać, jak wielki dar zostawił nam Bóg, aby karmić nasze dusze, aby być bliżej nas i wzmacniać naszą wiarę. Powstańmy i przeczytajmy fragment z pierwszego listu do Koryntian, z 11 rozdziału, wersety od 23 do 32. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb, a gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: ten kielich to jest nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Dlatego też kto je ten chleb albo pije ten kielich Pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z tego chleba i niech pije z tego kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego. Dlatego jest wśród was wielu słabych i chorych, a niemało też zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdy jesteśmy sądzeni, przez Pana jesteśmy karceni, abyśmy nie byli potępieni wraz ze światem. Módlmy się. Panie nasz Boże, dziękujemy Ci za to słowo i za Wieczerzę Pańską, za ten sakrament, za ten wielki dar. Prosimy Cię, otwieraj nasze serce i umysły na to słowo, abyśmy mogli je przyjąć, zastosować w naszym życiu. Prowadź szczególnie mnie, kiedy będę mówił, aby była to prawda w całości objawiona w Twoim słowie. Modlimy się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądźmy. Bóg dał swojemu ludowi różne narzędzia, które umożliwiają nam przybliżanie się do Niego i poznawanie Go. Nazywamy je źródłami łaski. Ja wyróżniłem tutaj cztery, jedne z najważniejszych źródeł łaski, które dostaliśmy od Boga. Przede wszystkim Bóg dał nam Ducha Świętego, który mieszka w nas i przez którego mamy bezpośredni dostęp do Boga. Drugie, Bóg dał nam również Biblię, Słowo Boże, która zawiera wszystkie informacje potrzebne nam do życia w pobożności. Mamy również Kościół, który pomaga nam w ziemskiej pielgrzymce i w zmaganiu się z doświadczeniami. Bóg dał nam również sakramenty, chrzest oraz Wieczerzę Pańską. Składają się one z trzech elementów: widocznego symbolu, w przypadku chrztu jest to woda, w przypadku Wieczerzy Pańskiej jest to chleb i wino, Bożego Słowa, które im towarzyszy, oraz łaski, która spływa na osoby przyjmujące ten sakrament. Przytoczę tutaj słowa Jana Kalwina, który tak definiuje czym jest sakrament w swoim katechizmie genewskim. Sakrament jest zewnętrznym świadectwem łaski Bożej, który poprzez znak widzialny ukazuje nam rzeczy duchowe, aby wycisnąć obietnice Boże tym silniej w naszych sercach i uczynić nas ich pewniejszymi. W terminologii chrześcijańskiej ten sakrament jest różnie nazywany. Eucharystia, komunia, stół pański. Myślę, że w środowiskach protestanckich w Polsce najbardziej popularny jest ten termin wieczerza pańska, dlatego będę operował tym terminem. Rozważając sakrament wieczerzy pańskiej, należy sobie postawić trzy pytania. Po pierwsze, w jakim celu został ustanowiony? Po drugie, co oznacza i jakie korzyści uzyskują osoby, które go przyjmują? I po trzecie, kto może go przyjmować? Należy odpowiedzieć na te pytania, aby być świadomym, w czym bierzemy udział i co otrzymujemy poprzez uczestniczenie w tym sakramencie. Przyjrzyjmy się dokładnie okolicznościom ustanowienia Wieczerzy Pańskiej. Zgodnie z Ewangelią, Jezus przed wydaniem i ukrzyżowaniem udał się do Jerozolimy na żydowskie święto Paschy. Pascha była to coroczne święto, podczas którego Żydzi obchodzili, wspominali wybawienie z ręki anioła śmierci oraz z ręki Faraona. Izraelici byli niewolnikami w ziemi egipskiej. Bóg wybrał Mojżesza, aby wyprowadzić swój naród do ziemi obiecanej. Faraon jednak nie chciał uwolnić Izraelitów, dlatego Bóg zesłał na Egipt 10 plag, z których ta ostatnia była najgorsza. Najgorsza dlatego, że dotyczyła zabicia wszystkiego, co pierworodne w ziemi egipskiej, włączając to syna Faraona. Bóg obiecał jednak, że plaga ta nie dotknie Izraelitów. Przeczytam teraz wybrane wersety z Księgi Wyjścia z 12 rozdziału, które opisują to wydarzenie. Księga Wyjścia, 12 rozdział. Pan powiedział jeszcze do Mojżesza i Aarona w ziemi Egiptu: ten miesiąc będzie dla was początkiem miesiąca, będzie dla was pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela: 10 dnia tego miesiąca każdy weźmie sobie baranka dla rodziny, jednego baranka dla domu. A jeśli rodzina jest zbyt mała, aby zjeść baranka, niech dobierze go razem z sąsiadem, który jest najbliższy jej domu. Według liczby dusz, naliczywszy tyle osób, ile mogłoby zjeść baranka. Wasz baranek ma być bez skazy, jednoroczny samiec. Weźmiecie go spośród owiec albo kóz. Będziecie go strzegli aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy całe zgromadzenie Izraela zabije go pod wieczór. Potem wezmą z jego krwi i pokropią oba węgary i nadproże domu, w którym będą go spożywać. Tak oto będziecie go spożywać. Wasze biodra będą przepasane, obuwie na waszych nogach i laska w waszym ręku. Będziecie go jeść pośpiesznie, to Pascha Pana, gdyż tej nocy przejdę przez ziemię Egiptu i zabiję wszystko, co pierworodne w ziemi Egiptu, od człowieka aż do zwierzęcia, a nad wszystkimi bogami Egiptu dokonam sądu. Ja Pan. A ta krew będzie dla was znakiem na domach, w których będziecie. Gdy bowiem ujrzę krew, ominę was i nie dotknie was plaga zniszczenia, gdy będę zabijał w ziemi Egiptu. Ten dzień będzie dla was pamiątką i będziecie go obchodzić jako święto dla Pana po wszystkie pokolenia. Będziecie go obchodzić jako ustawę wieczną. W tym fragmencie Bóg właśnie nakazuje celebrację Paschy i to właśnie ustanowienie świętuje Jezus ze swoimi uczniami w Wieczerniku. Rytuał ten miał charakter znaku dla Izraelitów. Przede wszystkim był to znak uniknięcia gniewu Boga. Anioł śmierci zabił wszystkich pierworodnych, ale oszczędził Izraelitów. Znak na drzwiach, znak krwi baranka stał się dla nich ratunkiem, tak jak dla nas krew, tak jak dla nas krew Jezusa ratuje nas od wiecznego potępienia. Po tych wydarzeniach Mojżesz przeprowadził lud przez Morze Czerwone, otrzymali prawo i weszli do ziemi obiecanej. Żydzi co roku wspominali więc to, co Bóg uczynił dla nich. To, w jaki sposób ich wybawił z ręki Faraona. Gromadzili się po domach, spożywali chleb oraz pili wino, a wszystko po to, aby wspominać wybawienie. Jezus, świętując ze swoimi uczniami Paschę, w samym środku celebracji odszedł jednak od klasycznej liturgii. Wziął chleb i powiedział: bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Po tym, gdy wieczerza dobiegła końca, wziął wino i powiedział: ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Jezus używa wyraźnie moje ciało i moja krew, aby podkreślić, że to On jest barankiem paschalnym. To Jego krew pokryje drzwi naszych żyć, abyśmy mogli ostać się przed gniewem Bożym. Jezus mówi też: to jest krew nowego przymierza. Jednak nowe przymierze, które wtedy ustanowił, tamtej nocy nie zmienia starego, lecz je wypełnia. Żydzi, patrząc na krew baranka, patrzyli w przyszłość. Oczekiwali Mesjasza, który miał przyjść i oddać swoje życie za nich. I tak jak Bóg wyzwolił ich z niewoli Egiptu, tak Mesjasz wyzwoli ich z niewoli grzechu. I co ważne do podkreślenia, Żydzi, osoby ze Starego Testamentu, dostępowały zbawienia dokładnie w ten sam sposób, jak my teraz, czy ludzie w Nowym Testamencie. Przez uznanie Boga za swojego prywatnego Boga i Zbawiciela. Z tym, że oni patrzyli w przyszłość, my możemy patrzeć na ofiarę Jezusa w przeszłość. Jezus nakazuje też swoim uczniom, aby czynili to na Jego pamiątkę. Mówi: pamiętajcie o mojej śmierci, o moim złamanym ciele, o mojej przelanej krwi. Nie zapomnijcie tego. Wieczerza Pańska ma również swoje odzwierciedlenie w przyszłym Królestwie Boga. Czytamy o tym w objawieniu świętego Jana w 19 rozdziale. Cieszmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a Jego małżonka się przygotowała. I dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych. I powiedział mi: napisz, błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka. I powiedział mi: to są prawdziwe słowa Boga. Abyśmy mogli zrozumieć w pełni, czym jest Wieczerza Pańska, musimy spojrzeć wstecz, ale też musimy spojrzeć w przyszłość, czyli na obietnicę weselną Chrystusa i wielkie świętowanie, które czeka nas dopiero w niebie. Kiedy omówiliśmy już źródło oraz cel ustanowienia Wieczerzy Pańskiej, możemy przejść do tego, co ono oznacza i jakie korzyści otrzymuje wierzący człowiek w momencie jej przyjmowania. Obecnie, ale też na przestrzeni całej historii Kościoła, dominują trzy główne poglądy na temat wieczerzy. Pierwszy pogląd mówi, że podczas spożywania wieczerzy spożywamy realnie i fizycznie ciało i krew Chrystusa. Tak naucza do dziś Kościół katolicki, Kościół prawosławny, poniekąd również Kościół luterański. Większość kościołów baptystycznych oraz ewangelikalnych traktuje wieczerzę jedynie jako pamiątkę, która nie jest w żadnym stopniu źródłem łaski spływającej na wierzącego człowieka. Kalwin natomiast, a za nim kościoły reformowane oraz prezbiteriańskie, głosił, iż obecność Jezusa należy traktować w sposób duchowy, jako realną obecność Chrystusa, lecz przez Ducha Świętego. Warto przytoczyć tutaj fragment z konfesji westminsterskiej, która jest wyznaniem wiary naszego Kościoła i która opisuje, czym jest wieczerza oraz jakie dobrodziejstwa daje tym, którzy ją przyjmują. Rozdział 29 konfesji westminsterskiej. Ci, którzy są godni i wewnętrzny sposób jedzą i piją widzialny chleb i wino w tym obrządku, równocześnie przyjmują i karmią się Chrystusem ukrzyżowanym oraz otrzymują wszystkie dobrodziejstwa Jego śmierci. Czynią to prawdziwie i w rzeczywistości. Nie jakby karmili się rzeczywistym ciałem i krwią jakiejś osoby, lecz czynią to wewnętrznie i przez wiarę. Ciało i krew Chrystusa są przekazywane wierze chrześcijan. Nie dzieje się to w żaden fizyczny sposób, lecz tylko w sensie duchowym. Tak jak sam chleb i wino są przekazywane ich zewnętrznym, fizycznym zmysłom. Chrześcijaństwo reformowane uznaje więc i potwierdza rzeczywistą, lecz duchową obecność Jezusa w tym sakramencie. Co jednak oznacza duchowa obecność? We wspomnianym fragmencie występuje różnica pomiędzy prawdziwą a fizyczną obecnością Jezusa. Calvin podkreślał, iż ciało Jezusa znajduje się w niebie i nie może być gdziekolwiek indziej na ziemi. Jest to punkt kluczowy do zrozumienia tego, że w sakramencie tym spotykamy się z rzeczywistą osobą Chrystusa na mocy kontaktu z Jego boską naturą. Ale Jego ludzkie ciało pozostaje cały czas w niebie. Nasuwa się kolejne pytanie. Jakie błogosławieństwo otrzymują ci, którzy godnie przyjmują chleb i wino? Na to pytanie odpowiada drugi z katechizmów, katechizm heidelberski, który stawia takie pytanie, 76. Co to oznacza, że spożywamy ukrzyżowane ciało Chrystusa i pijemy Jego przelaną krew? I odpowiedź? Znaczy to, że wierzącym sercem przyjmujemy całą mękę i śmierć Chrystusa, dzięki czemu otrzymujemy odpuszczenie grzechów i życie wieczne. Co więcej, za pośrednictwem Ducha Świętego, który jest w Jezusie Chrystusie i w nas, jednoczymy się w coraz większym stopniu z Jego świętym ciałem. Chociaż więc On jest w niebie, a my na ziemi, to jesteśmy ciałem Jego ciała i kością Jego kości. A żyjemy kierowani zawsze jednym duchem, jak członki, które dzięki jednej duszy tworzą jedno ciało. Dla wierzącego człowieka spożywanie wieczerzy jest więc po pierwsze wyrazem wiary w odpuszczenie grzechów, które otrzymaliśmy w momencie przyjęcia Ewangelii, w momencie przyjęcia ofiary Chrystusa i uznania Chrystusa za naszego Zbawiciela. Po drugie, chrześcijanin karmiąc się ciałem i krwią Chrystusa coraz mocniej umacnia więź z Bogiem. W tym czasie Bóg w wyjątkowy sposób działa na naszego ducha. Pobudza go do jeszcze większej miłości i wdzięczności za to, czego dokonał Jezus. Bóg karmi nas swoim ciałem i krwią, aby wzmocnić naszą wiarę. Tak jak człowiek na pustyni nie jest w stanie przeżyć bez wody, tak chrześcijanin nie jest w stanie przeżyć bez wieczerzy pańskiej. Kto może spożywać wieczerzę pańską? Wieczerza pańska została nam dana również ku przestrodze. Pismo ostrzega nas, abyśmy nie przyjmowali chleba i wina bez pojednania się z Bogiem i z bliźnim. Święty Paweł pisze: przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech jest tego, z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Wielu wierzących Koryntian w sposób bałwochwalczy traktowało wieczerze. Wspólne nabożeństwa stawały się dla nich okazją do obżarstwa, pijaństwa. Wielu z nich traktowało to jako rozrywkę, zwykły piknik. I przed tym właśnie ostrzega nas święty Paweł. Obecnie jednak nie spotyka się już takich praktyk. Możemy więc zadać sobie pytanie, co dla nas w dzisiejszym czasie oznacza niegodne spożywanie wieczerzy pańskiej. Przychodząc na nabożeństwo, przychodzimy wielbić Boga śpiewem, słuchać Jego słowa, budować się jako Kościół, jako Jego ciało, ale również spotkać się z Jezusem w najbardziej osobistej relacji, przy Jego stole, karmiąc się Jego krwią, Jego ciałem. To nas zobowiązuje do przyjścia na tę ucztę gotowymi. Oczywiście Bóg w tym sakramencie chce nas również pocieszać. Chce wylać swoją łaskę, kiedy tego potrzebujemy, kiedy jesteśmy słabi, ale oczekuje od nas skruszonego ducha. Wieczerza jest nam dana, abyśmy badali samych siebie, abyśmy badali nasze serca, nasze umysły, zrobili rachunek sumienia, byśmy szukali grzechu w naszym życiu i odwracali się od niego. Dlatego do wieczerzy powinniśmy przychodzić przygotowani. Nie tylko wyznawajmy nasze grzechy w kościele, nie zostawiajmy tego na ostatnią chwilę. Jeżeli jest jakiś grzech, który nie wyznałeś Bogu, w którym świadomie trwasz, nie przystępuj do stołu pańskiego. Jeżeli nie pogodziłeś się z Bogiem albo nie pogodziłeś się z bliźnim, pozostań w ławie, nie wystawiaj Boga na próbę. Przyjmowanie wieczerzy niegodnie oznacza niegodnie podchodzić do ofiary Jezusa, niegodnie z jej korzystać, lekceważyć tą ofiarę. I wiąże się to z bardzo poważnymi konsekwencjami. Pismo mówi, że ten, kto niegodnie przyjmuje chleb i wino, winny jest męki Chrystusa. Szwajcarski teolog luterański Oskar Kuhlmann powiedział, że 30 werset 11 rozdziału 1 listu do Koryntian jest najbardziej lekceważonym wersetem w całym Nowym Testamencie. Dlatego jest wśród was wielu słabych i chorych, a niemało też zasnęło. Pismo ostrzega, nie przystępuj do wieczerzy bez upamiętania, bez przygotowania, bez refleksji. To uczta Pana. Nie uczestnic w niej nieproszony. I chciałbym się was zapytać, abyście też między sobą dla siebie odpowiedzieli na pytanie, jak byście zareagowali, gdybyście przyszli pewnego razu do kościoła, zauważyli, nie ma jednego z członków kościoła, zapytalibyście pastora, pastor by wyszedł, powiedziałby tak. Razem z radą starszych zwracaliśmy naszemu bratu uwagę, aby nie przystępował do wieczerzy, dlatego że świadomie trwa w grzechu. Mimo tego brat nie usłuchał tego i zmarł. Czy wyobrażacie sobie taką sytuację, że poprzez niegodne przystępowanie do wieczerzy, poprzez upomnienie ze strony rady starszych, możemy być chorzy, a nawet możemy umrzeć. Czy to znaczy, że jeśli grzeszymy, jesteśmy niegodni stołu pańskiego? Pismo mówi, że każdy z nas jest grzeszny, ale przez ofiarę Jezusa jesteśmy usprawiedliwieni. Pan Bóg zaprasza tych, o których Marcin Luther pisał tak. Zarówno sprawiedliwy i grzeszny. Tych, którzy uznają swoją grzeszność, ale wiedzą o swojej sprawiedliwości w Jezusie Chrystusie. Tacy przychodzimy do stołu Pańskiego. Grzeszni, ale i sprawiedliwi w oczach Boga. Pamiętajmy, że uczestnicząc w Wieczerzy Pańskiej doświadczamy, użyję tutaj tego słowa, najbardziej intymnej relacji z Jezusem. Podsumowując, chciałbym wypunktować tutaj 5 punktów, czym jest na temat najważniejszych, kluczowych informacji dotyczących Wieczerzy Pańskiej. Po pierwsze, wieczerza jest bezpośrednią kontynuacją starotestamentowej Paschy. Po drugie, podczas wieczerzy spożywamy prawdziwie, lecz duchowo, ciało i krew Jezusa. Po trzecie, sakrament ten jest źródłem łaski, przez które Bóg umacnia naszą wiarę, jednoczy nas mocniej z Jezusem, doświadczamy mocy przebaczenia grzechów i daje nam również nadzieję na ucztę, która nas czeka w niebie. Sprawując wieczerzę, wspominamy i głosimy śmierć Jezusa oraz to, że to On stał się barankiem paschalnym. I ostatni punkt. Wieczerza zmusza nas do upamiętania i badania samych siebie, czy żyjemy w pobożności i w zgodzie z przykazaniami Bożymi. I pytanie, które chciałem zostawić na koniec, bracia i siostry, czy chcesz doświadczyć najbardziej osobistej relacji z Chrystusem? Czy chcesz, tak jak pisał Kalwin, aby moc przebaczenia grzechów jeszcze mocniej została wciśnięta w Twoje serce i w Twój umysł? Jeżeli tak, to Chrystus zaprasza Cię do stołu. Pozostaje jednak pytanie, czy jesteś na to gotowy? Czy przygotowałeś się odpowiednio na to spotkanie? Czy jesteś gotowy, aby w tym uczestniczyć? Powstańmy i pomódlmy się.